Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Te rozmowy zwykle we wtorki poświęcone są tematyce okołomałżeńskiej. Tak będzie i dzisiaj. Naszymi gośćmi są pani Agnieszka Kołodziej, redaktor pisma Zbliżenia. Szczęść Boże, Szczęść pani Boże. Agnieszko. I pan doktor Jakub Kołodziej, psycholog, psychoterapeuta, także redaktor pisma Zbliżenia. I mąż pani Agnieszki.
Tak. Bo to od 23 lat.
Od 23 lat, więc niebawem srebrny jubileusz. Tak, a Państwo przybyli po to, żeby opowiedzieć nam o komunikacji. O komunikacji, która jest jednym z ważnych elementów w małżeństwie, a dobra komunikacja, jak dzisiaj zatytułowaliśmy nasze rozmowy, dobra komunikacja w małżeństwie staje się podstawą szczęścia całej rodziny, no bo rodzina zbudowana jest najpierw na małżeństwie rodziców dzieci. No to pytanie jest takie. Mąż i żona, kobieta i mężczyzna. Jak w związku z tym komunikuje mężczyzna, jak komunikuje kobieta? No bo zapewne to komunikowanie jest inne. Nieraz mówi się, że mężczyzna jest bardziej wzrokowcem. Przed chwilą słyszeliśmy o tym, jak oddziałuje przekaz medialny. Kobieta bardziej słuchowcem. Jak to wygląda, panie doktorze?
No, to są dwa różne światy i to faktycznie jakby dotyka ojciec takiej sprawy wręcz kluczowej w komunikacji u małżonków, bo kobieta z kobietą się bardzo szybko dogadają i my mężczyźni też się szybko dogadujemy. Tutaj choćby to, że mężczyzna mówi często wprost, bezpośrednio, prosto, a kobieta czyta bardzo dużo sygnałów pozawerbalnych. Dla niej jest ważne, jak mówi, kiedy mówi, jaki ton. I mężczyźni nieraz są zdziwieni, ile ona rozumie z tego, co on powiedział, a często on w ogóle nawet tego nie chciał powiedzieć. No i tutaj małżonkowie się muszą uczyć tego. To jest pewne takie zadanie i dosyć duże wyzwanie, z którym niestety sobie sporo małżonków nie radzi. Jak pracujemy w jakiejś firmie, to często przechodzimy szkolenia, często gdzieś zdobywamy kwalifikacje i to nawet czasami dosyć dużo kosztuje, ale do małżeństwa to się tak wydaje, że to tak samo poleci. My zajmujemy się małżeństwem osobiście, bo...
Do 23 lat.
Tak, ale też zawodowo, to znaczy tak spotykamy się z wieloma małżonkami, którym próbujemy pomagać. I faktycznie to można sprowadzić te ich problemy do komunikacji. Oni się nie rozstają z braku miłości. To przychodzi na końcu albo wcale. Natomiast nie radzą sobie z emocjami, nie radzą sobie z rozumieniem siebie, z mówieniem tego, o co faktycznie, co chcą powiedzieć.
Ale bardzo często też jest tak, jeśli mogę coś tutaj dodać.
Oczywiście.
Że przy różnych nieporozumieniach mężczyzna, mąż chce dać niejako najlepszy sposób swojej żonie na rozwiązanie danej sytuacji, tylko tyle, że jest to męski sposób. A kobiecie nie pasuje, bo kobieta inaczej trochę patrzy na rzeczywistość, inaczej ją odbiera, inaczej postrzega. Ale też i kobieta postępuje tak samo wobec mężczyzny, wobec swojego męża. Chcąc zaradzić jakimś nieporozumieniom, daje swój najlepszy sposób. Na przykład w sytuacji stresu mężczyzna woli gdzieś tam się wyciszyć, zamknąć w sobie, przemyśleć, a kobieta lubi mówić, gdzieś te emocje pokazać.
I co zrobi mężczyzna? Najlepsze, co może dać, zostawi ją samą, tak? Jak ona się czymś martwi, to on by chciał zostać sam i co? Zostawi ją samą. No ona tego nie wytrzymuje, tak?
A kobieta będzie chodzić i mówić, co ci jest, powiedz, będzie ci lżej.
O czym myślisz? Bo to ona tym żyje, ona potrzebuje to wypowiadać.
No nie, oczywiście... nie robią tego w złych intencjach, tylko kobiecie to właśnie pomaga, że ona wypowie te emocje, a mężczyzna jak zostanie sam, przemyśli.
Czyli kobieta chciałaby, żeby mężczyzna trochę zachowywał się z tymi swoimi emocjami jak ona.
Jak kobieta.
A mężczyzna chciałby, żeby kobieta z tymi swoimi emocjami czy komunikowała je na sposób męski, tak? No i jak tutaj znaleźć jakąś część wspólną? Czy szukamy części wspólnej, czy co robimy w takiej sytuacji?
To jest pewna droga, bo faktycznie były takie badania, które pokazywały, że te cechy, które są aprobowane przez kobiety u mężczyzny, to tak naprawdę to jest jej przyjaciółka. Tak? To znaczy chcą zrobić z mężczyzny kobietę, ale gdy nawet by się to udało, co życzę powodzenia, to ona wtedy powie, nawet chłopa nie ma, tak? Czyli że gdzieś...
Czyli i tak źle, i tak niedobrze.
No właśnie, czyli to jest pewien ślepy zaułek. Oczywiście my się musimy uczyć tego rozumienia i to nie znaczy, że mamy trwać tak zupełnie bezkrytycznie przy jakichś takich swoich nawykach czy zachowaniach, ale małżeństwo osiąga w pewnym momencie taki stan, w którym zaczynają akceptować tą odmienność. I to jest faktycznie efekt dużej dojrzałości, już takiej osobowościowej, że jakby ja przyjmuję żonę z tym, w jaki sposób ona funkcjonuje i zaczynam nawet to podziwiać. Nie tyle mnie to drażni, co jest to, bo jest to inny świat. Małżonkowie, którzy pracują w małżeństwie, oni się nie będą nudzili ze sobą. Oni zawsze będą się zaskakiwali, będą zawsze dla siebie jakoś jacyś tacy nowi, właśnie odmienni.
I to... Ale też wielu małżonków mówi, że jak przeczytają na przykład jakąś książkę, która mówi o naturze mężczyzny i o naturze kobiety, to na pewien czas poprawia ich relacje, bo zaczynają rozumieć swoje reakcje, natomiast gdzieś te stare schematy wracają i po jakimś czasie znowu wpadają stare nawyki i gdzieś tam zaczyna iskrzyć między nimi. Ale poznanie tych różnic odkrywa niejako nowy świat przed kobietą i przed mężczyzną i zaczynają dostrzegać to bogactwo. To, co Jakub powiedział, że zaczynają to w pewnym sensie podziwiać.
Odkrywanie tego świata, tak jak nowych lądów, może być fascynujące. A czy to jest tak, że zmieniają się? No pewnie tak. Sam sobie trochę odpowiadam, bo skoro mówiliście Państwo o dojrzewaniu w tej komunikacji także w małżeństwie, to zapewne trochę inaczej ta komunikacja wygląda w okresie przedmałżeńskim, trochę inaczej, nie wiem, w okresie narzeczeństwa. W czasie ślubu ta komunikacja jest też inna i po ślubie też jest inna. Tylko co zrobić, żeby ta komunikacja nie skończyła się na ślubie, a żeby po ślubie było lepiej niż przed ślubem, tak? No bo o to chyba chodzi, tak? Sakrament małżeństwa też jest po to, żeby jeszcze bardziej wzmocnił miłość, a nie żeby ona zaczęła stopniowo gdzieś tam gasnąć, również na skutek braku komunikacji.
Trzeba bardzo świadomie pracować nad małżeństwem. To się nie układa samo. To jest jak ogród. Tam się wchodzi i trzeba codziennie to gdzieś tam popielęgnować, uczyć się siebie i tak faktycznie jest. Na początku jest fascynacja. Ona trwa do 2 lat. Jak ktoś ma dużą fascynację, to znaczy, że tam zamiata pod dywan sporo. A potem jest rozczarowanie. Przychodzą dzieci. Zresztą są takie też ciekawe badania, które mówią, że największą satysfakcję z małżeństwa mają pary, które przed pojawieniem się dzieci i po odejściu dzieci. No, my dzieci kochamy, ale widać, jak one potrafią zdemolować to jakby taki, no, zmusić małżonków właśnie do pewnej pracy nad sobą. I to rozczarowanie jest bardzo naturalne. I tu też pary muszą bardzo uważać, żeby nie odczytać tego rozczarowania jako porażkę. Bo ono to oznacza, że małżeństwo wchodzi w fazę urealniania miłości. I pary, które pracują nad małżeństwem, one nie będą się odwoływały do ślubu swojego i nawet przed ślubem. Bo oni będą widzieli, że oni są o wiele bardziej dojrzali. To kocham cię jest zupełnie inne po tych 15-20 latach. Ale najtrudniej mają pary, tak właśnie 5-15, to jest ten etap też małych dzieci, ale też takiego dojrzewania do dorosłości każdego człowieka. I tam wkrada się dużo rutyny, wkrada się dużo zmęczenia, wkrada się sporo takich negatywnych emocji, z którymi sobie nie radzą. kobiety bardzo chcą poprawiać swoich mężów i ulepszać ich. Mężczyźni tego nie znoszą, zamykają się, jak nie rozumieją natury męskiej, to im więcej mu będzie mówić, tym bardziej on będzie obrastał w skorupę. No i te pary są często właśnie w takich kryzysach. Oni trafiają zrozpaczeni, najczęściej żona. Ale powiedzenie im tak, słuchajcie, jest okej, okay, wyjdziecie jakoś naturalną drogą, widać między wami więź, widać te zasoby, tylko trzeba się wziąć do roboty. A tą pracą będzie choćby to, że wy zaczniecie troszeczkę dbać o jakąś przestrzeń dobra w swoim związku. To jest potężne zaniedbanie wielu par, że nie wychodzą na spacery, że się nie przytulają, że nie mówią sobie nic miłego. To jest jakaś dobrze działająca firma, ale no bez jakichś pozytywnych odniesień to gasną, tracą zaufanie i no i to ich może rozłożyć. To jest taka zmora wielu par, tak? Że oni gdzieś tam zwątpią, przestaną się o to starać. Ale jak gdzieś pojadą, poczytają, to spotykamy wiele par, które miały taki po prostu zdziczały związek, zaniedbany i zaczęli to odnawiać, prawda? No bo jak jest para, która żona mówi, mój mąż ze mną 20 lat nie rozmawia, no jak ta więź się ma tworzyć?
No są badania, które mówią, że ojciec poświęca dziecku kilka minut tygodniowo. Gdy to się zliczy, to są badania szalenie jakieś takie, no kosmiczne bym powiedział, tak? Aż trudno sobie wyobrazić, że ojciec może poświęcać dziecku kilka minut tygodniowo.
Jakie tego efekty mogą być, prawda?
Ile minut też małżonkowie poświęcają sobie i jaki wzorzec w związku z tym, ten komunikacyjny, przejmują dzieci, patrząc na małżeństwo swoich rodziców. To myślę też jest... Zawsze, czy może być jakiś bodziec do tego, żeby te relacje swoje naprawiać. Ale jak to zrobić? Co jest takim najczęstszym mułem? Bo jeżeli mówimy o kanale komunikacyjnym, to gdy sobie weźmiemy jakiś kanał rzeczny na przykład, no to jest jakiś muł, coś tam się osadza, jak zaczyna zamulać, jak rura w uszczelki jakieś tam i tak dalej w tych naszych urządzeniach zaczynają zamulać, no to się bierze hydraulika, tak, on tam przepycha te rury, żeby udrożnić. Co jest takim podstawowym mułem w komunikacji małżeńskiej i jak tego mułu się pozbywać? Co może być takim hydraulikiem?
No ja bym powiedział, że wyobraźnia. Wyobraźnia, która narzuca interpretację tego, co robi współmałżonek. Że załóżmy, mąż wraca z pracy, bierze, czyta gazetę, żona ma potrzebę porozmawiania i się pyta, co tam w pracy. On ze swojej natury potrzebuje spokoju, tak? I mówi nic. Dla niej i u niej pracuje już wyobraźnia. Nie kocha mnie, nie zależy mu, zostawia mnie, mam już tego dość. I mówi tą końcówkę, tak? Mam już tego dość. On słysząc mam dość, prawdopodobnie nie słyszy to po raz pierwszy, zaczyna to interpretować jako nie szanuje mnie, też mnie nie kocha, tak? I zacznie mówić, a ja sobie żyły wypruwam, żebyście wy wszystko mieli tutaj w domu, tak? No ona powie, matka mówiła mi, żeby dla ciebie nie wychodziła. Nie? No i mają, poszło gdzieś to w jakiś takim kierunku, w którym tak naprawdę oni, to się fajnie zaczęło. Bo ona chciała spotkania i prawdopodobnie on też nie jest anty temu, nie? Tylko zaczęli sobie to interpretować jako brak szacunku, brak miłości, czyli gdzieś właśnie zamuliło im ten prawdziwy przekaz, który jest, bo żona wyszła w bardzo fajną inicjatywą, tak, że pogadajmy, pobądźmy razem, może ona chciała zagaić i powiedzieć, co u niej, bo to kobieta kobiecie często mówi, jak powie, co tam u ciebie, to już jest...
No ale jak mężczyzna woli wziąć gazetę do ręki i poczytać, co tam w prasie, zamiast usłyszeć, co u żony, to jak to rozwiązać?
No właśnie, to chyba taka dobra wola z obydwu stron, że wydaje mi się, że A ten muł to składa się kilka albo kilkanaście czynników przynajmniej, bo no wyobraźnia tak, ale też zaniedbanie tej przestrzeni dobra, którą w zasadzie każde małżeństwo ma, bo jeżeli kobieta i mężczyzna decydują się na ślub, to coś ich łączy, jeżeli robią to z miłości. Coś wspólnego mieli ze sobą, co lubili robić, co gdzieś ich zbliżało do siebie. A życie małżeńskie zaczyna przynosić już taką codzienność po pewnym czasie. Zaczyna się jakaś rutyna, stres i zaniedbywanie takiego dbania o współmałżonka.
My bardzo często, jak się spotykamy z małżonkami, to pytamy, co jest waszą przestrzenią dobra? Co wy lubicie razem robić? Niektórzy mówią, nie wiemy, tak? A co byście lubili razem robić? I oni wtedy powiedzą, chodziliśmy na spacery, słuchaliśmy muzyki. I tak jak troszeczkę zaczniemy o tym więcej mówić, a to my mamy na przykład rytuał picia kawy. Tak? To jest bardzo proste, to są bardzo proste rzeczy, które małżonkowie robią razem. Oczywiście mogą to zaniedbać zupełnie. My się lubimy przytulić wieczorem na przykład, nie? Przestrzeń współżycia seksualnego. To jest ogromna przestrzeń dobra, która gdzieś jest zaniedbana, małżeństwo się wykańcza. Ale na przykład małżonkowie mówią, a my sobie tak siądziemy na tapczanie, na jakimś tam kanapie. Ja się przytulę do męża, on przełącza kanały i tak jesteśmy razem, nie? I porozmawiają gdzieś, no, gdzieś wyjadą, jakieś... To są proste rzeczy, które, takie ładowanie akumulatorów. Ja pamiętam taką parę, która miała problem z tak zwanymi niedzielnymi obiadkami u swoich rodziców. On nie chciał chodzić, a ona mówiła, że trzeba chodzić, tak? I zawsze gdzieś tam jakieś nieporozumienia między nimi były. I błędem by było gdzieś próba jakiegoś takiego ustalenia jakiegoś grafiku. Oni sobie nie ufali. Oni się bardzo ranili. I to trzeba najpierw odbudować. Czyli, a co wy lubicie robić? No myśmy chodzili na spacery, tak? Mają psa i zawsze z tym psem gdzieś tam chodzili. No i mieli zadanie domowe pochodzić, tak? Jak wrócili za 2 tygodnie, to co tam u państwa? Dobrze, dobrze, dobrze. No a jak tam z rodzicami? A ona mówi, jak on nie chce, to już nie musimy chodzić. Nie, kochani, jak chcesz, to może pójdziemy, nie? Czyli odbudowali gdzieś zaufanie. I to im bardzo udrożniło ten kanał komunikacji, bo już jest inna wyobraźnia, już jest inna interpretacja tych zachowań. Także to są proste rzeczy. Nieraz to się tak wydaje, że to trzeba, no nie wiadomo co zrobić. Tak kiedyś taki mężczyzna bardzo tak fajnie powiedział, jakby jak to niewiele trzeba, żeby to małżeństwo zbudować i jak niewiele trzeba, żeby je rozwalić. Nie? Że takie, nieraz jak ktoś jest tak bardzo poranieni są małżonkowie, to Trzeba ich uspokoić, cierpliwości, zacznijcie to po kolei, to nie od razu, to są lata pracy pewnej, już macie coś za sobą. Także to jest pozytywna perspektywa, tak? Tylko no, jak się w to zwątpi, no to potem trudno gdzieś to podbudowywać.
A czy takich małżeństw, które mają problem z komunikacją dzisiaj, jest jakby więcej, czy liczba takich małżeństw z problemami komunikacyjnymi, które mają swoje konsekwencje takie czy inne, na przykład w rozwodach, w rozejściach się małżonków, których wiemy, że też jest coraz więcej. Czy ich jest więcej, czy mniej? Bo wydawałoby się, że mamy coraz więcej narzędzi komunikacyjnych. Tak. Mamy, no nie wiem, przez internet można się komunikować, tak? Przez telefon komórkowy, którego wcześniej nie było. Mamy tę taką trochę smycz przy sobie nieustannie, której dawniej małżonkowie nie mieli. Musieli iść do budki telefonicznej, do urzędu, prawda, pocztowego, żeby zamiejscową zamówić. Więc to było, to były tamte realia. Dzisiaj wydaje się, że ciągle możemy być ze sobą. Pytanie, czy...
Ale to jest narzędzie do komunikacji, natomiast mamy jeszcze sporo wiedzy na temat dobrej komunikacji. Mamy sporo wiedzy, tego nasi rodzice nie mieli. Nie było takich badań psychologicznych w ogóle nawet na ten temat jeszcze, nie było takiej literatury. My troszeczkę zajmujemy się właśnie też takim propagowaniem wiedzy psychologicznej, która właśnie na temat komunikacji i wielu małżonkom się odsłaniają oczy i spotykamy wiele par, które naprawdę dużo wiedzą na ten temat, jak rozmawiać z dziećmi, przechodzą kursy, szkolenia. Tego jest coraz więcej. Tak jak ojciec pyta, czy tej złej komunikacji jest więcej, to bardziej socjolog chyba by powiedział. Trudno nam powiedzieć. No, my się spotykamy z parami, które często mają z tym problem, bo przychodzą po pomoc. I widzimy, że jeżeli oboje chcą, przekraczają niesamowite granice takiej dojrzałości ludzkiej. To jest, małżeństwo jest tak, taką terapeutyczną rzeczywistością, tylko że jak oboje chcą, prawda? Bo jak jedno chce, a drugie nie chce, jeszcze jak się gdzieś tak rozejdą, jakiś takim, że jedno się tak bardzo zacznie kształcić i rozwijać, a drugie
stanie. No bo teraz jest takie niebezpieczeństwo, że mąż czy żona przeczytają jakąś książkę psychologiczną, jakiś poradnik, jakieś coś, no i teraz zaczną przeprowadzać, po prostu zrobią z domu poligon, tak? W którym na przykład żona przeczyta taką książkę, no i teraz mąż ciągle natrafia na jakieś miny, bo żona mu robi taką ścieżkę zdrowia, przez którą ma przechodzić, uzdrawiając go gdzieś tam na tym poligonie, bo przeczytała książkę. To chyba też jest pewne niebezpieczeństwo. Taka psychologizacja mojego związku i patrzenie na poszczególne sygnały. Aha, tutaj jest taki komunikat werbalny. I te komunikaty werbalne, najczęściej oderwane od siebie, popełniam wtedy ten błąd pars pro toto, część za całość, no i interpretuję tak naprawdę po swojemu. I to też
ja
może być
fałszywe.
Jako
parę, jak ona się tak nauczyła takiej asertywności i bez przerwy mówiła, jak się czuję. On mówi, jeszcze raz mi powiesz, jak się czujesz. Już nie wytrzymał. Jego pytała, jak on się czuje, tak, gdzie tak. To było dla niego zupełnie... No można z tego zrobić faktycznie sztuczną technikę, która będzie bardziej dzielić niż budować. Ale myśmy kiedyś, jak tak rozmawialiśmy z parami, prosiliśmy ich o spisywanie oczekiwań względem siebie. I w zasadzie sami małżonkowie stworzyli takie narzędzie do komunikacji. I myśmy to nazwali małżeńską grą. To są karty podzielone na jakieś kategorie. I tam daliśmy takie karty specjalne. Właśnie one uwzględniają wiedzę psychologiczną, ale też taką naturę w ogóle relacji międzyludzkich. To jest takich 5 prostych kart, które jeżeli by się to zastosowało, to faktycznie małżonkowie będą na bardzo dobrej drodze, będą bardzo prostować swoje małżeństwo. Jest na przykład taka karta głosu. Mówi tylko osoba, która ją trzyma w ręce. Za złamanie tej zasady ponosi się konsekwencje. Na przykład, tak, czyli sukienka, buciki, jakaś kolacja, tydzień na zmywaku.
Te konsekwencje oboje małżonkowie muszą zaakceptować, tak. Żeby nie było tak, że jedno sobie wymyśli, a drugie nie będzie wiedziało, co z tym zrobić.
Państwo słuchacie, prosta rzecz, weźcie długopis do ręki i mówi tylko osoba, która trzyma długopis. I zobaczycie, jeżeli sobie przerywacie, że zaczniecie słyszeć o wiele więcej, bo to jest często tak, że jedna strona mówi, drugiej działa już wyobraźnia, już chce powiedzieć, ale nie może, bo nie ma karty głosu.
No i też emocje podchodzą, bo od razu jest reakcja emocjonalna na to, co się słyszy, więc te emocje bardzo zaburzają takie porozumiewanie się. Jak się zdenerwuję, to od razu już mam odpowiedź gotową, a umyka ta istota, która jest w tej wypowiedzi, bo też może być to powiedziane jakimś tonem takim poddenerwowanym i to tym bardziej może napędzać.
Bardzo prosta rzecz. Daliśmy na przykład też taką kartę sprawdzam, tak? To jest taka karta, która działa w ten sposób, że na przykład jak ja coś powiem swojej żonie, to zanim ona powie, co o tym myśli, jak ja jej tą kartę bym pokazał, to ma za zadanie powiedzieć, co ja powiedziałem. Jak rozumie to, co ja mówię. I tu naprawdę można odkryć, że my kompletnie siebie nie rozumiemy. Tak?
Bo od razu włącza nam się interpretowanie. Zwłaszcza jak jest jakaś napięta sytuacja między mężem i żoną, to wystarczy słowo, zdanie, naprawdę bez podtekstu, bez aluzji, a druga strona już sobie nabudowuje. Co to w tym zdaniu jest?
Dośpiewujemy sobie.
Tak.
Tak. Jest taka bardzo ulubiona karta przez kobiety, pozwól mi czuć. My, mężczyźni, bardzo często reagujemy w ten sposób, że przestań, przesadzasz, o co ci w ogóle chodzi,
czepiasz się,
wyluzuj, tak? Dla kobiety to nieuznanie jej uczuć to jest niekochanie jej, tak? Ona potrzebuje odreagować to wszystko. I jeżeli ona mu powie, pozwól mi czuć, to często nie są pretensje do siebie, ja to muszę odreagować, bo ja nie wytrzymam, tak? To nagle, gdy on to zacznie przyjmować, nie brać do siebie, tylko akceptować to i słuchać tego, co żona mówi, no może się okazać, że po prostu jej to przychodzi, tak? Jest spokój, jest cisza, a jak zareaguje od razu, no to co? Ona się czuje tutaj mocno zablokowana. Jest na przykład też taka karta tak, ale. To jest takie odbijanie piłeczki,
zmiana tematu rozmowy.
Tak, że na przykład zajmuję się dziećmi, chcę, żebyś mi pomógł przy tym, cały dom na mojej głowie. A on mówi tak, ale ja pracuję, zarabiam i tak dalej. Zmienił temat. To niby jest ze sobą związane, ale tak naprawdę to jest temat jej zmęczenia, przemęczenia i to może jest temat jego zmęczenia. Tak? I ta zmiana tematu jest też potężną taką właśnie tym mułem w tym kanale, tak? Że oni w końcu zmęczyli się, przez tyle tematów przebiegli, a niczego nie rozwiązali. Jak się tak parę przytrzyma w tym, bo nieraz tak jakby będąc parą, jeśli ich przytrzyma w tym, żeby oni nie przerywali sobie, żeby powtórzyli to, co jak rozumieją, to, co drugi współmałżonek mówi, to oni są sami zdziwieni, że to można, bo ta miłość gdzieś jest, nie? Tylko się to pogubiło.
Mhm. I jeszcze tych kart jest znacznie więcej, jak widzę też w pudełku. Jaka jeszcze jest zawartość tej małżeńskiej gry,
to są karty podzielone na kategorie: relacja, seks, dzieci, praca, teściowie, pozytywy.
Takie kategorie udało nam się wyodrębnić z tej puli oczekiwań, jakie dostawaliśmy od małżonków. Tak naturalnie, tak jakby sami małżonkowie pokazali, jakie obszary w małżeństwie są ważne i takie zapalne, gdzie nie potrafią się porozumieć.
Małżonkowie muszą zacząć od wybrania pozytywu. To jest dla wielu trudne. Niektórzy to robią codziennie i nie mają z tym problemu, ale powiedz coś miłego żonie, mężowi i jeżeli tego nie mówią, no to oni usychają, tak? A tu mają za zadanie zaczęcia od pozytywu, czyli w ogóle wybicia się z pewnego transu, takiej pretensjonalności. I oni często to mówią i to są takie bardzo proste rzeczy, tak? Że kobieta mówi, podziwiam twoją siłę, to, że jesteś wspaniałym ojcem, czuję się przy tobie bezpiecznie, prawda? Takie proste rzeczy, które są, ale niewypowiedziane, no, słowo buduje rzeczywistość, tak? Jeżeli coś tego nie ma, no to skąd ona ma to wiedzieć, tak? Albo on. No i od tego zaczynają, a potem wybierają, bo tu są oczekiwania spisane na tych kartach, czyli czego oczekuje mąż, czego oczekuje żona i wybierają to, co do nich pasuje. I zaczyna się dyskusja przy pomocy tych kart, karty głosu, sprawdzam. To jest taki fajny flirt, fajna randka, która daje możliwość
porozmawiania. Ponieważ te oczekiwania są w formie takiej bezpiecznej, czyli nie ma tam ataku, nie ma oskarżenia drugiej strony, tylko jest mowa o tym, jak ja się czuję w danej sytuacji. Czyli tak jakby częściowo się odsłaniam, bo mówię o swoich uczuciach, ale dzięki temu pozwala mi to zmienić tę sytuację, ponieważ mąż, jak poczuje się niezaatakowany, to będzie w stanie ze mną porozmawiać. Bo gdy ja go zaatakuję, to on od razu będzie się bronił.
Tutaj warto wspomnieć, bo jeszcze jak rozmawiamy o tym mule w tym kanale, to podstawową potrzebą emocjonalną u mężczyzn jest docenienie, uznanie. Wiele kobiet wpada w taki trans pretensjonalności, że w zasadzie on jako nawet gdzieś tam szanowany pracownik z pewnymi kompetencjami i autorytetem, wracając do domu, ciągle jest krytykowany, poprawiany. To pewnie stąd się bierze, że kobieta, jak kobiecie zwraca uwagę, albo jak się kobiecie w ogóle zwraca uwagę, to ona na pewno się z tym czuje źle, jeżeli to jest źle robione, ale dużo zrobi, żeby to zmienić. Natomiast u mężczyzny pojawia się skorupa. Od niego się zaczyna odbijać. I kobieta to napędza bardzo mocno ten mechanizm takiej błędnego koła. Bo to oczywiście rodzi w niej coraz więcej tych pretensji. I ona by chciała coraz jakby uzyskać to, i to jest często wiele rzeczy słusznych. Natomiast sposób przekazu jest taki, że mężczyzna to wszystko bierze do siebie i się blokuje.
Nie dość, że nic nie robisz, to jeszcze mnie nie słuchasz.
Tak. A on faktycznie potrafi się wyłączyć, co jest dla niej nie do pojęcia. Bo nieraz kobieta mówi i jeżeli to wejdzie na jakiś ton pretensjonalny, to on nic nie słyszy, tak? I ona przysięgnie, że mu to powiedziała, on przysięgnie, że nic nie słyszał. Bo wielu parom na przykład bardzo pomaga pisanie na karteczce, że żona pisze mężowi, bo on wyczuwał pretensje w jej tonie, co ma zrobić w domu, a na karteczce nie ma pretensji, tak? I po prostu idzie według listy i już mają metodę na jakieś dogadanie się. Ale to już tu już wchodzi to rozumienie natury, tej odmienności.
Czyli takie... Rozpoznanie takich metod uniwersalnych jest ważne, choćby różnego rodzaju gry, które można podejmować. Czasem zamiast patrząc w telewizor, może warto rzeczywiście w taką grę zagrać. Czy są jeszcze jakieś metody, które proponowaliby Państwo, żeby zobaczyć, na jakim w ogóle poziomie komunikacji my jako małżeństwo jesteśmy? Czy są jakieś takie papierki lakmusowe, które pozwolą zobaczyć, aha, ten nasz kanał wygląda w tej chwili tak i tak. W związku z tym jest dobrze, ale może być tutaj, możemy zrobić to, to i to. Albo jest bardzo źle, bo zaniedbaliśmy to, zarosło. Albo jakieś tam jeszcze inne sytuacje. Jak zdiagnozować, jak to wygląda, taki kanał?
Tu można zwrócić na kilka rzeczy uwagę. Można zobaczyć, zbadać przestrzeń dobra w małżeństwie. Czyli na ile są dla siebie mili. Na ile są takie gesty, odniesienia, które tworzą więź. Są badania, które bardzo wyraźnie mówią, że trwałość, bo tam były badania, czym się różnią związki trwałe od nietrwałych. I bardzo wyraźnie wychodziło, że nie to, czy ile oni się kłócą i nawet jak się kłócą. Bo się na przykład źle kłóciły. Obydwie grupy mają bardzo podobny, nieróżnicujący poziom konfliktów. Natomiast różnicowało ich ilość dobrych chwil. Takiego, myśmy to nazwali przestrzenią dobra. My gdzieś spotykając się z parami bardzo dużo chcemy im zaproponować przestrzeni dobra. Wyjeżdżamy w jakieś ładne miejsce, nieraz zapraszamy parę, która prowadzi tango argentyńskie, dostają kolację przy świecach, jest jakiś czas na modlitwę, jakiś taki, mogą iść na spacer i tak dalej, i to samo to już działa. I teraz trzeba zobaczyć, czy to jest. Jeżeli tego nie ma, to czy to się da odbudować? Bo czasami się nie da odbudować. I takim kolejnym sprawdzianem to są dzieci. Czyli zobaczenie, jak funkcjonują dzieci w tym małżeństwie. Dzieci będą, jeżeli już są dzieci zobjawowane, to znaczy, że na przykład dziecko jest bardzo agresywne, nieuczące się, to nie zależy tylko od komunikacji rodziców, ale może zależeć, albo bardzo uczące się, takie pilne i przegrzeczne, w ogóle wszystko jest układne, to może wynikać, może wskazywać, że coś się dzieje złego w tej komunikacji małżeńskiej. Myślę, że potężnym takim sprawdzianem jest współżycie seksualne. Czyli jeżeli to zanika w małżeństwie, niestety wielu małżonków to jest rzadkość, bo praca, bo stres, ale przede wszystkim ich komunikacja, to ten związek traci namiętność. I myślę, że gdyby tak jeszcze posprawdzać, to...
Nasuwa mi się też taka postawa wobec współmałżonka, jaka ona jest. Czy ona polega na tym, że dajemy sobie tak jakby za priorytet zmień się, jak się zmienisz, to będzie już między nami okej. No to też jest takie pokazujące, że ta komunikacja jeszcze ma sporo do zrobienia. Jest w niej, bo taką postawą, która bardzo pomaga małżonkom w takim wyjściu na dobrą drogę, jest postawa, co ja mogę zrobić, żeby tobie było ze mną dobrze. Tylko, żeby oboje małżonkowie taką postawę podjęli, bo jeżeli jedno będzie tak robić, a drugie jakoś będzie oporne, czy nie będzie odczytywać tych sygnałów, no to mogą się zapędzić w taką ślepą uliczkę, ale jeżeli oboje podejmą taką postawę, to bardzo ładnie im to wyprostuje. I komunikację w małżeństwie, i jakość tego małżeństwa.
Tu tutaj faktycznie, nieraz tak pytałem parę, jaki wy macie pomysł na małżeństwo? I oni mają taki pomysł, weźmy się i zrób coś. Tak? Czyli pomysł jest właśnie to, co Agnieszka mówi, zmień się.
Tak jakby cały ciężar odpowiedzialności jest przerzucany na tą drugą stronę, że to, co w małżeństwie się dzieje, to jest jej wina.
Będziesz
czy jego
się
wina.
Więcej odzywać, mniej odzywać, więcej pracować, mniej pracować, tym zajmować, tym nie zajmować. Takie są oczekiwania. Natomiast jak małżonkowie trochę reflektują rzeczywistość, to szybko dochodzą do wniosku, że to nie działa. Że to ich tylko dzieli, bo zaczynają tracić zaufanie do siebie. Bo zmień się. Nie? I oni wpadają na taki pomysł, aha, to no dobrze, ja chcę na przykład uzyskać, żeby mąż ze mną więcej rozmawiał, ale nie uzyskam tego pretensjami do niego, bo widzę, że on mniej ze mną rozmawia. W związku z tym zaczyna żona szukać tej przestrzeni dobra, jakiegoś uznania dla niego, tak? I on robi wiele rzeczy, które mogą być uznane czy docenione.
Rodzi się wtedy też taka wrażliwość na tę drugą osobę, takie uwrażliwienie na nią. Zaczynamy odczytywać jej sygnały, które ona wysyła, czy jest zmęczona, czy potrzebuje pomocy takiej fizycznej faktycznie. Czy potrzebuje spędzić czas, żeby więcej czasu małżonkowie spędzali ze sobą. Zaczyna się wtedy dostrzegać te sygnały, które są wysyłane.
No tutaj jeszcze myślę, że takim sprawdzianem tej komunikacji jest umiejętność stawiania granic. Czyli takiego powiedzenia we właściwym czasie i we właściwy sposób dość. Nieraz to wygląda dramatycznie dla małżeństwa, ale tak patrząc z punktu widzenia terapeutycznego, są to najczęstsze przyczyny zmiany, jeżeli któraś strona, częściej tu kobiety mówią dość, ale też mężczyźni, powie bardzo wyraźnie, nie wytrzymam. To nieraz są to, jak para ze sobą dobrze komunikuje, to oni to dość mają dosyć często. Czyli jest takie, i oni się słyszą, ale bywa tak, że tak nie jest. A zwłaszcza jeżeli na przykład kobieta miała gdzieś tam jakiś taki deficyt w takim poczuciu własnej wartości, gdzieś weszła w jakąś rolę uległą wobec męża, no ale potem spotyka się z koleżankami i mówi, no to tak nie działa, tak? One rozmawiają, wychodzą, są szanowane, dostają jakieś prezenty i tak dalej, a ja ciągle gdzieś, ja się tak nie czuję, nie? I w niej narasta sporo negatywnych emocji i ona w pewnym momencie mówi dość. I to jest bardzo ważne, jak ona się wzmocni w tym dość, tylko nie, żeby nie zerwała relacji.
Właśnie przy tym dość jest ważne, tak jakby nie przekreślenie współmałżonka, czyli nie odrzucenie go, żeby go akceptować, jego jako człowieka, jego osobę, szanować go dalej, ale nie zgodzić się na pewne zachowania wobec siebie, czy wobec dzieci, czy ogólnie w rodzinie.
I wtedy faktycznie to jest takie... oczywiście to się wiąże z jakimś kryzysem. To może dotyczyć uzależnień, różnych rzeczy, które się dzieją złe w tym, może jakiejś przemocy i tak dalej. To się wiąże z ryzykiem, ale to dopiero przynosi zmianę. To tak naprawdę przynosi efekty. Czyli to sprawdzenie tego, na ile oni umieją sobie powiedzieć dość, nie? W związku.
Zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów. Telefony, proszę Państwa, do naszego studia 56 657 0011 to numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 południa, zagranica 657 0013 i 14 końcówka i dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 300. 536 600 400. Dzisiaj naszymi gośćmi są Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Dodam także, że redaktorzy pisma Zbliżenia, które akurat przed Państwem znajduje się, domyślam się, że tematyka tego pisma poświęcona jest między innymi temu, o czym tutaj wspominamy. Zbliżenia, czyli komunikacja służy zbliżeniu, komunio, tak. Komunikare, a zatem tutaj mamy ten źródłosłów wspólny, wspólnota, więc komunikowanie powinno służyć budowaniu wspólnoty, czyli zbliżeniu.
Czyli zbliżeniu, tak.
Co znajdziemy w tym czasopiśmie?
W tym czasopiśmie znajdziemy sporo dobrej teologii i psychologii. Tak żeśmy się starali gdzieś to ustawić. Do tej pory ukazało się 16 numerów tego pisma i każdy jest poświęcony innej tematyce. Jest tu komunikacja, drugi numer nazwaliśmy mistyka seksu, właśnie istota aktu małżeńskiego. Piszemy o zdradzie, też w tym numerze. Jakoś staramy się tak dotykać bardzo praktycznie i konkretnie tego, co jest. Piszemy w trzecim numerze o antykoncepcji, o lęku przed ciążą. O, jest też czwarty numer. Dzieci są najważniejsze, ale jest pytajnik. Mm-hmm. To jest tematyka naszego spotkania dzisiaj.
Tak, bo jest pokusa, tak?
Jest pokus.
Że dziecko nagle dla żony, chyba głównie dla matki dziecka, staje się kimś oczkiem w głowie, najważniejszym, a mąż już jest totalnie na odstawkę.
Tak. No jak dziecko jest małe, to potrzebuje tej opieki, jest taka symbiotyczna więź, ale im ono jest większe, to ta więź powinna się oddzielać.
A i tutaj tata powinien zabrać
ojciec jest bardzo
dziecko
ważny.
Mamie. No i zabrać dziecku mamę, tak? Czyli gdzieś dbać o tę więź, bo dzieci to najlepiej czują. Dzieci mają taki sejsmograf na relację małżeńską, na więź małżonków, na swoich rodziców. I one najlepiej się spełnią, bo mamy bardzo dużo takich korektywnych zachowań, takich intuicyjnych, wynikających z męskości, z kobiecości. Tak? Mama powie, weź go ratuj, bo go biją, a tata powie, czekaj, dobrze mu idzie. Nie? I to jest takie połączenie właśnie mężczyzny i kobiety i dziecko się dopiero w tym dobrze czuje.
Za chwilę wrócimy. Słyszę, że mamy już telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże.
Mówi Jerzek z Podlasia. Więc dla mnie to się sprawa sprowadza do zachowania kobiety w połączeniu z jej cyklem naturalnym. W okresie płodności to kobieta jest bardzo przychylna, natomiast gorzej z komunikacją i z zachowaniem przy końcu cyklu. Kiedy testosteron dochodzi do głosu, po prostu kobieta chce rozerwać na strzępy cały świat.
Bardziej progesteron.
Wypracowaliśmy sobie taką wspólną metodę. Po prostu jak ja widzę zachowania agresywne żony, to w pierwszym odruchu zgadzam się z tym, co mówi i w myślach sobie odliczam dni. I przypominam żonie, w jakim jest okresie.
I jak ona na to reaguje?
Tak, naturalnie.
A to dobrze.
I że tak się po prostu zachowuje i nie mamy agresji do siebie i po prostu to się kończy na tym, no i tak zachowujemy się do wieczora. No,
a jaki macie Państwo staż małżeński?
To już czwarta dziesiątka.
A, i tak to jest właśnie. To trzeba... Mówi się, że najtrudniejsze jest pierwsze 25 lat, tak?
I na drugi dzień już naturalnie, że ona się zachowuje po prostu.
No to już panie Józefie, to znaczy, że się rozumiecie jak, za przeproszeniem, łyse konie. Testosteron to bardziej u nas może jako u mężczyzn dawać się w takie czy inne znaki. U kobiet może niekoniecznie. Natomiast cieszę się, że wspólnie rozumiecie się, no 40 lat małżeństwa to jest duże doświadczenie.
Tak, i te pary mają przepiękną przestrzeń dobra często. To są takie proste gesty, które takie już jedno ciało.
I mogą Państwo też dawać świadectwo. Ostatnio także w naszym sanktuarium celebrowałem mszę świętą w intencji pary, która miała 61. rocznicę wspólnego pożycia małżeńskiego. To jest zawsze takie budujące także dla wspólnoty Kościoła. I też warto, proszę Państwa, zamawiać i uczestniczyć we mszy świętej w tej intencji, kiedy macie jakąś rocznicę małżeńską. To idźcie na mszę świętą, nawet zamówcie mszę świętą w intencji waszego małżeństwa bardzo konkretnego. To jest też szalenie ważne, podobnie jak w czasopiśmie mówią państwo o teologii i tym wymiarze psychologicznym, a więc też...
I duchowości, tak, i naturze, prawda?
Tak,
naturze,
że to jest związku. Jedno z drugim, nie przepsychologizowane i z drugiej strony nie steologizowane.
Nie uduchowione, tak, bo to czasami...
Jedno i drugie, dusza i ciało, tak? Czyli ta jedność. Prosimy bardzo, halo.
Halo, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojtek z Lubelskiego. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest wspaniały program. Ja jestem człowiekiem rozwiedzionym, samotnym. Zaczynam rozumieć swoje błędy, które popełniłem po prostu w życiu w stosunku do mojej byłej żony i po prostu jest to znakomity program moim zdaniem. Ja tak się zastanawiałem, ponieważ pierwszy raz dodzwoniłem się do Radia Maryja, słucham dosyć często. Myślę, że taki program powinien być w jakiś sposób dostępny w formie na przykład płyty CD albo w formie na przykład drukowanej, bo jest to naprawdę wspaniały program. Jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, dziękujemy. Panie Wojtku. Przypomnę, że można rozmowy niedokończone zamawiać także na płytach DVD konkretnie, no ale także dźwiękowo CD. I dostępne są nasze programy w internecie, panie Wojtku, więc także będzie można za jakiś czas zajrzeć na stronę internetową Radia Maryja i tam ta audycja również znajdzie się. Wtedy można też wrócić do niej, ale może parom, które mogą mieć jakieś problemy, także linkować, bo to też jest jakaś forma apostolatu, tak? Kiedy słyszymy o czymś, może dla nas już jest trochę musztarda po obiedzie niejednokrotnie, ale może komuś pomóc treść, która tutaj jest przekazywana. Mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem, nazywam się Ania, jestem w małżeństwie od 5 lat, łącznie z mężem jestem 11. Mam z takim innym problem, że zawsze mieliśmy problemy w komunikacji, natomiast ostatnio to się do tego stopnia nasiliło, że naprawdę jest bardzo duży problem. No już mi się coś załamuje. Może tak, mąż... Ja zawsze próbuję podejmować rozmowę, natomiast mąż niekoniecznie. On nigdy nie widzi problemu w swoim zachowaniu i bardzo ciężko mu jest przeprosić. Nawet jeśli ja potrafię to zrobić, przyznać się, nawet jeśli niecelowo go jakoś zraniłam czy coś powiedziałam, to jestem w stanie przeprosić za to, że on się z tym źle poczuł, natomiast z drugiej strony to nie działa. I nawet jeśli rozmawiamy o wspólnych jakichś oczekiwaniach, jakichś planach, natomiast on się z nich nie wywiązuje i na przykład zamiast okazać jakąkolwiek skruchę, nie ma jakichkolwiek, tak? Nawet problem jest taki, że jeśli ja próbuję reagować to na jakiś problem, tak? Tym, że dzisiaj się czegoś nie wywiązał milczeniem, bo rozmowy nic nie dają moje i prośby i groźby i nic, to on właśnie nie odzywa do mnie. On ciągnie, jakby nie wiem, jakby mnie karze jeszcze bardziej za to, że ja się do niego nie odzywam. No i na przykład, no problem jest taki, że też nie mamy dzieci i mieliśmy podjąć starania o dziecko. Natomiast on nie chce się ograniczyć w życiu prywatnym z jakby takim, można być kawalerskim życiem, tak? Alkohol, papierosy i tak dalej. Natomiast no jest problem ze zdrowiem i nie wiem, co robi. Przyznam się szczerze, że rozważam odejście od męża. Mhm. I tak szczerze mówiąc, pierwszy raz trafiłam na ten program i tak nie wiem, stwierdziłam, że zadzwonię. No i nie wiem, co mogę jeszcze z tym zrobić, bo rozmowy nie pomagają. Nawet jeśli rozmawiałam, zobowiązywał się do czegoś, nie robił tego. Teraz na przykład mam brak jakiejkolwiek rozmowy. On nie inicjuje rozmowy, moje rozmowy nic nie dają, więc czekam na... I teraz właśnie pan tu wspomniał o tym, że zdecydowanie trzeba powiedzieć umieć w pewnym momencie nie, że nie pozwolę już dalej w to brnąć. No i chyba się muszę zdecydować na taki wsteczny krok, bo mam wrażenie, że rzeczywiście wiele razy w życiu różne rzeczy mężowi wybaczałam, po czasie mi przechodziło, on twierdził, że mi zawsze przejdzie.
To nie jest ostateczny tak. Krok.
Pani Anno, chce pani chwilkę pozostać z nami, czy będzie słuchać pani na antenie?
Jak najbardziej mogę słuchać.
Dobrze, dobrze. Bardzo proszę, panie doktorze, panie Jakubie.
No prawdopodobnie jest jakby tutaj to, co pani tak króciutko powiedziała, tam dojrzało do tego dość to małżeństwo. To nie jest ostateczny krok. Wiele par jakby traktuje takie dopuszczenie możliwości rozstania, ale to dopuszczenie, nie, to nie chodzi o decyzję o rozstaniu, bo to jest co innego, jako właśnie decyzję. Natomiast jest pewna granica, która nie może być przekraczana. Nie może być przekraczana. I jeżeli to się najczęściej w środku dokonuje w osobie, że ona jakby już nie wytrzyma. On mówi, ja już nie wytrzymam. I to nie jest jakiś impuls emocjonalny, tylko wiele sprawdzonych różnych sposobów, które nie zadziałały i jeżeli to jest w środku, spotykamy wiele par, w które dopiero w tym momencie zaczyna się zmiana. Bo wcześniej to jest takie jakby nie... A możesz sobie mówić, tak? To nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Małżeństwo oczywiście trzeba o nie walczyć, ale jest pewna granica. Jest pewna granica. Tą granicą jest bardzo często szacunek. Tu nie bierzmy jakiś wyrywkowo, tylko tak całościowo. I jeżeli to pani będzie miała w sobie tą siłę, mąż prawdopodobnie ją wyczuje. I może się coś dobrego zacząć dziać z tym małżeństwem. Ja bym tu nie ogłaszał jakby rozstania, tylko dopuszczenie możliwości rozstania. Jak się pani z tym czuje i mąż to w pewnym momencie wyczuje. Tak? Wyczuje. On musi panią szanować. Nie? Ale oczywiście to jest też jedna strona medalu. Jeżeli państwo macie możliwość, to na pewno zachęcam do pójścia gdzieś po profesjonalną pomoc. Bardzo często słuchamy historii takiej, że żona przedstawia swoją historię, która jest bardzo spójna i logiczna i jakby jak ten mąż tak może się zachować. A mąż często tego nie powie, ale na takim spotkaniu powie, jak on widzi tą swoją historię. I ona będzie również spójna i logiczna. Tak? I dopiero zestawienie, konfrontacja tych dwóch historii zaczyna otwierać gdzieś tam oczy i zaczyna się praca. Na to czasami trzeba czekać. Troszkę cierpliwości też jest potrzebna. No, życie pokazuje, jak to się tam potem toczy. Ale dopuszczenie możliwości rozstania jest bardzo takim ważnym aspektem ratującym związek, który jest w głębokim kryzysie.
Pani Anno, więc pewnie nie rozwiążemy i tego pani nie oczekuje. Cieszymy się, że pani zadzwoniła tutaj do nas, że pani też pewne rzeczy wypowiedziała, bo to też jest ważne dla pani, co pani przeżywa. I ta sugestia pana doktora, żeby znaleźć profesjonalną pomoc. Są takie katolickie poradnie rodzinne, gdzie są psychoterapeuci, psychologowie, którzy będą służyli pomocą. Zachęcamy do tego, żeby też korzystać właśnie z katolickich, co by gdzieś te rozwiązania były takie, na jakie się decydowaliśmy w momencie zawierania sakramentu małżeństwa, tak? A więc to jest też konsekwentne później ratowanie w oparciu o Bożą łaskę i o naukę, która jest nam dostępna. Pani Aniu, też pomodlę się za panią, za pani małżeństwo, to mogę obiecać. A jeżeli pani by się rozejrzała gdzieś w swojej diecezji, w swojej okolicy za taką poradnią katolicką, to myślę, to też byłby dobry krok.
Dziękuję
pani Aniu. Szczęść Boże. Czekamy, proszę państwa, jeszcze na telefony. Mamy kilkanaście minut. Dzisiaj w naszym studio pani Agnieszka Kołodziej wraz z mężem Jakubem, psychologiem, psychoterapeutą. Oboje są redaktorami pisma Zbliżenia, które także podejmuje problematykę z zakresu małżeństwa, komunikacji w małżeństwie i tych wszystkich elementów, o których państwo mówili, a więc poszukiwanie przestrzeni dobra, czy w tym małżeństwie, o którym przed chwilą słyszeliśmy, taka przestrzeń da się jeszcze wyodrębnić. To też może być pewna wskazówka. Jest problem z dziećmi, tak? Tutaj pani Ania jakby tęskniła trochę za tym, żeby te dzieci się pojawiły. Przestrzeń związaną z tym, co ojcowie Kościoła nazywają ołtarzem małżeńskim, czyli łożem małżeńskim. No i także te pytanie o umiejętność postawienia granicy i o tym, co ja mogę zrobić, żeby tobie było ze mną dobrze. Ale ta zasada obowiązuje też w dwie strony. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Chciałam powiedzieć, że słuchając pani Agnieszki, tak? Bo tak pani, samo miałam w tych oczach jak ona. I słuchałam jej tego łkania, kiedy i pan, i ojciec jej odpowiadał. I chciałam jej serdecznie pozdrowić ją i powiedzieć, że wiele lat temu miałam bardzo podobny problem. Przepraszam. Proszę, żeby ta... Znaczy, pani Agnieszko, jeśli mogę się do pani zwrócić, proszę wziąć jeszcze pod uwagę, czy mąż nie miał takich wzorców. Mój mąż był z rozbitej rodziny. Ja byłam z rodziny, w której szalenie mnie kochano, to wręcz rozpieszczano, byłam jedynaczką. On był z rozbitej. I on na początku małżeństwa powiedział, że moi rodzice się rozwiedli i tam się może też nie udać. Ja tego nie słuchałam. Potem bardzo mieliśmy dziecko, ale dziecko, pani Agnieszko, to też nie pomogłoby. Zastanawiam się, czy on nie miał takich wzorców, czy on nie uważa, że tak można się zachowywać. Może nie wychowano go tak, żeby zauważał właśnie potrzeby kobiety. I to jest czasem tragedia, bo to nieraz on tego nie może nie pojąć. Ja żałuję do dziś, że nie umiałam dotrzeć do męża. Moje małżeństwo się nie utrzymało, a do dziś żałuję, bo tylko jego kochałam. I druga rzecz, trzeba modlitwy. Ja wtedy nie chciałam Pana Boga zamęczać. Tak myślałam, o tyle ma na głowie Pan Bóg. Ja, to są moje sprawy, nie umiem sobie z tym poradzić, więc nie będę specjalnie zamęczać. Otóż chyba sądzę, że musi być modlitwa i proszę nie rezygnować, bo to na całe życie jest skaza. Ja na przykład bardzo żałuję, ja tęsknię wręcz do tego, że i teraz jak jestem już dorosła, wręcz starsza, to myślę sobie, że umiałabym może go zrozumieć. Niestety pobieramy się wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, często niedojrzali. Mamy wzorce z domu bardzo różne. I to wszystko razem powoduje straszny mętlik, ale to jest skaza na całe życie. I życzę Pani, żeby Pani może wytrwała i żeby męża jakoś spostrzec ze strony jego wychowania. Przepraszam za te emocje, ale tak szalenie Pani mnie trafiła mi do serca z tym, co Pani mówiła. Ja przepraszam, że nie mówię do Ojca i do Pana, do Państwa, ale ja po prostu jestem tak z Panią sercem. Życzę Pani, żeby to małżeństwo jakoś przetrwało i żeby mąż pewne rzeczy zrozumiał i może to się stanie przez modlitwę, no bo czasami cuda się zdarzają. Wtedy, kiedy człowiek się modli. Życzę zdrowia i wszystkiego dobrego. I Państwu też dziękuję za tę audycję. Do widzenia.
Dziękujemy Pani Mario. Do usłyszenia. Wzorce.
No właśnie, to jest kolejny czynnik, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, a bardzo ważny.
No tak, to jest problem, bo jednak większość rodzin jest dysfunkcjonalnych. I skąd te dzieci mają się nauczyć relacji? One się wręcz uczą lęku przed relacją, lęku przed bliskością. I to jest ogromny konflikt, bo jest ogromna potrzeba bliskości, a jednocześnie lęk przed bliskością. I nieraz jest paradoksalne zachowanie, że para jakby dobrze idzie i nagle to ktoś zaczyna niszczyć, bo się boi porzucenia, które doświadczył w dzieciństwie. Ale ja też mi tutaj przyszło na myśl... Taka historia, jak tak Panie opowiadacie o swoich małżeństwach. Ta historia się dobrze skończyła. Jedna kobieta właśnie czuła się bardzo taka odrzucona przez swojego męża i czuła, że już nie wytrzyma. I ona to opowiada ze łzami w oczach. Mówi, ja powiedziałam sobie, w moim mężu musi być jakieś dobro. Musi być jakieś dobro. I ona mówi, że ja tego nie widziałam. Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale powtarzałam sobie to bez przerwy, że musi być jakieś dobro. I to zaczynało ją przemieniać. To zaczynało ją w ten sposób przemieniać, że ona faktycznie zaczynała dostrzegać to dobro. Że zaczynała... A on to zaczynał czuć. I oni, jak ona to już opowiadała, byli szczęśliwym małżeństwem. On płakał, jak ona to opowiadała.
Ale mówiła, że przeszli prawdziwą gehennę wcześniej. Rzeczywiście tak, ich małżeństwo zamieniało się w taki koszmar.
Nie dała sobie zabrać tego że on jej nie kocha, że on jej nie chce. Tu wielu mężczyzn, no wiele kobiet też jest w tym bardzo zagubionych, ale można faktycznie brnąć w taki ślepy zaułek i to stawianie granic jest bardzo ważne, ale no nie przekreślenie tego człowieka. Tak? Oczywiście jest pewna granica, bo jeżeli jest przemoc psychiczna, fizyczna, takie niszczenie, no to po prostu trzeba wiać. Trzeba wiać i gdzieś... ja zwłaszcza jak są dzieci...
Tak, trzeba ratować siebie i dzieci jak są.
Ale szukać pomocy.
To w moim mężu musi być jakieś dobro, w mojej żonie musi być jakieś dobro. To może być... dla wielu osób takim kołem ratunkowym, które zacznie powoli pracować i zmieniać.
Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z Ostrołęki.
Witamy.
Słuchamy Panie Marku.
Ja bardzo pozdrawiam ojca i Jakuba i Agnieszkę, no byliśmy na rekolekcjach w Ostrołęce byli i mieliśmy taką przyjemność ich poznać.
Dziękujemy za pozdrowienie.
Czytamy wasze wszystkie dobrodzenia, znaczy nie ma ostatnich chyba dwóch egzemplarzy, to nie mamy. No i te wasze karty to są rozprowadzane przez nas komu tylko możemy. Nasze dzieci mają, nie wiemy czy korzystają czy nie, w każdym razie
przypilnować ich.
Mają. No i tego. I chcieliśmy teraz właśnie, żeby te rekolekcje drugie nie wyszły w Ostrołęce, ale z kolei jadąc teraz na rekolekcję, chcemy do was zajechać do Lublina, bo jedziemy gdzieś na rekolekcję, gdzieś tam na południe, w każdym razie chcemy się wybrać do Lublina i odwiedzić was z wami, jakby byście mieli czas
bardzo
porozmawiać. I o tych zbliżeniach, żeby I te programy, ja tak przepraszam, że tak mówię, bo dzwoniłem się pierwszy raz do Radia Maria i chciałbym, żeby te takie spotkania jak dzisiaj, żeby to było przynajmniej raz w tygodniu, albo przynajmniej raz na miesiąc w telewizji. My jesteśmy małżeństwem, no teraz akurat mieliśmy w tym tygodniu rocznicę 28 lat, mamy czwórkę dzieci swoich i sześcioro dzieci z rodziny zastępczej, tam mieliśmy problem z naszą córką jedną, tam mieliśmy się spotkać, porozmawiać, ale ja wiem, że macie taki program zawalony, że nic z tego nie wyszło, ale to przy najbliższej okazji. Także
będziemy w Ostrołęce.
Mocno i tak trzymacie.
Za rok w kwietniu dziękuję. Będziemy w Ostrołęce, także tam się spotkamy na pewno.
Dziękuję. Dziękuję panie Marku. Dodam, że właśnie dlatego, że dzisiaj wtorek, to zazwyczaj we wtorki w telewizji trwa tematy rodzinne, tematy małżeńskie są podejmowane, a już od wielu, wielu lat państwo Polakiewiczowie, których także serdecznie pozdrawiamy, prowadzą audycje dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja we wtorki o 21:30. Państwo dzisiaj także będą gośćmi tej audycji. Ta audycja cykliczna, co tydzień, więc także zachęcamy do tego, żeby jej wysłuchać, w niej uczestniczyć i żeby powiedzieć o niej innym. No bo to dobro także możemy przekazywać. Mamy jeszcze 3 minutki na zakończenie. Dobra komunikacja w małżeństwie, podstawą szczęścia całej rodziny. Jakieś słowo podsumowania od państwa, może zachęty jeszcze dla tych wszystkich, którzy odczuwają różnego rodzaju trudności. Trudności są chyba sprawą naturalną, tak? Bo nieraz jak myślimy trudności w małżeństwie, czy trudności w kapłaństwie, czy trudności w różnych zajęciach, które mamy, to myślimy o tym jako o złu. Ale to niekoniecznie tak chyba musi być, prawda? Jak to jest z tymi trudnościami? Może to warto na koniec jeszcze powiedzieć.
No trudności tak jakby każą nam się rozwijać, tak bym to ujęła. Jeżeli nie chcemy się zgodzić na jakąś rzeczywistość, na to, żeby, tak przykładając na małżeństwo, żeby nasze małżeństwo stało się byle jakie, czy żeby zjadła je rutyna, żeby było szare, to wtedy poszukujemy, próbujemy zrozumieć drugą stronę, stajemy się bardziej otwarci na nią, no nie przekraczamy tej granicy szacunku, która się należy drugiemu człowiekowi i to tak jakby zmusza nas do rozwoju. Takiego indywidualnego i razem w małżeństwie.
Ja bym powiedział, że my czasami, znaczy wiele par spotykamy, które jakby tak są bardzo tak skupione na negatywach, które są w ich związku, ale w ich małżeństwie jest bardzo dużo fajnych rzeczy. I jeżeli macie państwo w małżeństwie tak, że żona chodzi i mówi, rozmawiaj ze mną, pomagaj mi, zajmij się dziećmi, mąż chodzi za żoną i się przytula, i kiedy pójdziemy do łóżka, to macie bardzo dobrze, bo wy walczycie o siebie, tak? Walczycie o swoje potrzeby, walczycie o to małżeństwo. A nieraz małżonkowie tacy przychodzą no i mówią ciągle to samo. To zajmuje trochę lat. Jak są małe dzieci, to one pochłaniają bardzo dużo energii. To jest potężny wysiłek fizyczny i trudno znaleźć ten czas, ale zawalczcie o ten czas państwo, czyli gdzieś te dzieci nie zginą, jak ktoś tam do nich przyjdzie, nawet wyszarpiecie te 2 godziny, tak? Śpijcie razem, tak? Niech mama zostawi to dziecko i wróci do męża, bo to jest potężna przestrzeń dobra, kiedy się przytulicie, kiedy czujecie swój zapach, ciepło, to są naturalne antybiotyki jakby na małżeństwo, tak? które dają potem siłę, witaminy. Także no nie zwątpić w to małżeństwo, bo faktycznie jest dosyć mocno dewaluowane gdzieś tak w takim przekazie powszechnym. Ale popatrzcie Państwo, że większość jednak chce tego małżeństwa. My to czujemy, że to nas dopiero spełni. Ono jest fascynujące. Ono nas niezwykle spełnia, dopełnia, rozwija. I my się bardzo cieszymy, bo spotykamy naprawdę dużo par, które to mają. Nieraz przyjeżdża para, gdzieś mówią, że są pokiereszowani, przyjadą potem za rok, no i jak? Lepiej. Lepiej. Zaczynamy na coś zwracać
warto,
uwagę.
Tak, warto popatrzeć te przestrzenie dobra, odkryć i generalnie zawalczyć. O wiele spraw w życiu walczymy, o wiele się staramy, ale pośród tych takich codziennych spraw możemy stracić to, co jest najważniejsze dla nas.
A tak, więc... a czasami też koncentrujemy się na tych negatywach, a nie dostrzegamy tego, co mamy pozytywnego między sobą. Czasami ta przestrzeń dobra jest odkładana jako mniej ważna, a ona jest właśnie ważna. Praca stawiana jest jako ważniejsza, dzieci jako ważniejsze, relacje tam z rodziną czy ze znajomymi jako ważniejsze. Natomiast to, co nas łączy, to tak jakby traktujemy jako drugorzędne, a to jest bardzo ważne.
I do tego zachęcamy, a zachęcali dzisiaj Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, z którymi, jak wspomniałem, będą Państwo mogli spotkać się jeszcze dzisiaj o 21.30 w Radiu Maryja. Państwu dziękuję za obecność.
Dziękuję bardzo.
Państwu przed telewizorami także. I do zobaczenia, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.